naszym przewodnikiem po meandrach prawa. Tak jak my je rozumiemy, będzie Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci Portal w Polityce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, ale zdecydowanie za dużo pan ode mnie oczekuje, panie redaktorze, abym przewodził po prawie tak, jak oni je rozumieją. To naprawdę karkołomne zadanie. Nie wiem, czy Herkules by podołał.
No dobrze, to zaraz zobaczymy. Ja tylko nadmienię, że tej audycji państwo słuchają dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radio-wnet. No a teraz napisał pan dla tygodnika sieci bardzo ciekawy, bardzo długi tekst o tym, jaki jest właściwie stan prawny i stan polityczny działań i ministra Sienkiewicza w mediach, ale przede wszystkim ministra Adama Bodnara, rzeźnika praw obywatelskich, tak pan go nazywa. Minister Sprawiedliwości sam podejmuje własne działania, bardzo wątpliwe prawnie, ale daje też placet wobec niepowodzeń prawnych ministra Sienkiewicza. Jak były rzecznik praw obywatelskich odnajduje się w roli ministra sprawiedliwości?
No fatalnie się odnajduje i powiedziałbym nawet, że zaskakująco fatalnie, bo przecież Adam Bodnar był przez ostatnie lata kreowany na jeden z najpoważniejszych autorytetów w środowisku prawniczym w Polsce. Uważano go za taki wzór i spodziewano się, że gdy tylko rozsiądzie się w resorcie sprawiedliwości, no to teraz już polska praworządność będzie niczym ze Sewr i będziemy mogli świecić tym przykładem na cały glob. Okazuje się, że jest kompletnie inaczej, dokładnie odwrotnie. Adam Bodnar w roli ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego kompletnie się prawem nie przejmuje i tak samo nie przejmuje się tym, że łamią to prawo jego koledzy z rządu, a przede wszystkim pan podpułkownik Sienkiewicz, no ale też on sam, no nie trzeba daleko szukać, wystarczy wejść na X-a Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby przeczytać wpis sprzed dosłownie kilkunastu minut, w którym czytamy, iż pan minister, prokurator generalny uznaje jako nieistniejące sentencja non existence, postanowienie zabezpieczające wydane przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz 15 stycznia dotyczące zastosowania przepisów artykułu 47 ustawy, przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze i że postanowienie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. No cóż, pan minister Bodnar oczywiście ma prawo sobie tak uważać, tylko że on nie ma prawa decydować, który wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest istniejący, a który nie jest, ponieważ nikt w Polsce nie ma prawa na ten temat dyskutować. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, no ale jak widzimy, pan minister Bodnar nie chce tego przyjąć do wiadomości. A to jest tylko najświeższy przypadek. Mamy ich oczywiście dużo więcej. Wszystko to, co próbuje robić w prokuraturze krajowej Adam Bodnar, to też jest naruszanie prawa. Więc moglibyśmy naprawdę długie, długie minuty i godziny spędzić na analizowaniu
tego. A właśnie, panie redaktorze, prokuratura krajowa, my w Radio Wnet postaramy się tam wrócić, ale od paru dni jakby jest cicho. Nawet pani wiceminister Eichardt, która zrobiła karierę medialną, bardzo swoistą, ale zawsze dzisiaj rano wystąpiła w Polsat News, powiedziała parę zaskakujących słów, zdań i parę tez, które wprawiły prawników w osłupienie, również postawiła, ale dziennikarz nie zapytał pani minister o kwestię prokuratury generalnej, przynajmniej ja tego nie słyszałem. Jak to jest? Bo to by miał być kolejny szturm, kolejna instytucja, która miała paść, a tu się okazuje, że pan minister Bodnar chyba przegrywa w próbie przejęcia prokuratury krajowej.
Ja niestety nie widziałem całej rozmowy z panią minister Eichardt. Znam tylko kilka jej wypowiedzi, zwłaszcza tych odnoszących się do nielegalnie uwięzionych posłów Kamińskiego i Wąsika. Mam nadzieję, że będzie chwila, żeby też o tym pomówić. Natomiast co do prokuratury krajowej, no to się zagalopowali panowie, i tu warte podkreślenia, Bodnar z Tuskiem, no bo przecież pamiętajmy, że to wszystko, co się od parunastu dni w PK dzieje, to nie są indywidualne decyzje pana Bodnara. To Donald Tusk chciałby, żebyśmy wszyscy tak myśleli i o tym mówił w wywiadzie dla trzech stacji telewizyjnych równocześnie, że to nie ona, gdzieżby, on tam nie wie, co się dzieje w tej prokuraturze, pytajcie Bodnara. No ale minęło parę godzin i Bodnar został o to zapytany, gdy próbował przejąć gabinet pana prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Został zapytany przez zastępcę prokuratora generalnego generalnego Roberta Hernanda, na jakiej podstawie, mocą jakiej decyzji próbuje się odwoływać prokuratora krajowego. I pan Bodnar przyznał wprost do kamery, o czym wiedział, że mocą decyzji pana premiera Donalda Tuska, więc jest to działalność duetu Tusk-Bodnar w prokuraturze krajowej, choć niezależnie od tego, czy działają solo, czy w duecie, działają bezprawnie. I o tym wszystkim przypominają niemal każdego dnia zastępcy prokuratora generalnego. Okazuje się, że w prokuraturze krajowej raptem kilka osób to zwolennicy tych ostrych, nielegalnych działań Adama Bodnara i Donalda Tuska. Reszta stoi murem za prawem, i to trzeba podkreślić, nie za prokuratorem krajowym, tylko za prawem. I przypomina, że nie można odwoływać prokuratora krajowego bez zgody prezydenta Rzeczpospolitej. Tam więc mamy trochę taki pad w prokuraturze krajowej, no i będziemy czekać na rozwój tych wydarzeń. Natomiast ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że Adam Bodnar, Donald Tusk i cała ta ekipa nie będzie się zatrzymywać i nie wejdą nagle na ścieżkę legalności.
Proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, jeszcze ten kontekst polityczny. Powiedział pan, że panowie Adam Bodnar i Donald Tusk, bo Adam Bodnar to pan dość, to pan dokładnie opisuje w artykule, no wysypał się, czy wysypał także w swojej interwencji w prokuraturze krajowej Donalda Tuska, że to on daje polecenia. Co my wiemy o mechanizmach politycznych, które stają za tymi kolejnymi akcjami? Uwięzienie dwóch posłów, przejęcie mediów, próba przejęcia prokuratury. Jaki jest mechanizm polityczny i kto tutaj właściwie jest spiritus movens, kto na kogo naciska i kto de facto wydaje decyzję?
No możemy rozpatrywać dwie wersje. Pierwsza jest dla naiwnych, a mówi ona o tym, że premier polskiego rządu nic nie wie i niczym nie interesuje się, co dzieje się w podległych mu resortach. Sam Donald Tusk próbuje taką narrację przedstawiać również we wspomnianym przeze mnie wywiadzie, rysując obraz rzekomej autonomii, kompletnej niezależności ministrów. No ale jest też wersja prawdziwa, zgodna z rzeczywistością, taka, że wszystkie te decyzje skandaliczne, które obserwujemy po no chyba 20 grudnia, to jest najlepsza cezura czasowa, muszą zapadać w najściślejszym gronie decyzyjnym. A to najściślejsze grono decyzyjne to jest przede wszystkim premier i jego doradcy. Myślę, że 7 lat premierowania Donalda Tuska w latach 2007-2014 sporo nas nauczyło na temat tego, w jaki sposób w państwie przez niego rządzonym są podejmowane decyzje. I wiemy, że często zamiast fachowych analiz, merytorycznych uwag od doradców, Donald Tusk woli wysłuchać opinii swoich specjalistów na temat PR-u, wizerunku i ich zaleceniom podporządkowywać swoje działania. Tak było nawet w najtrudniejszym momencie dla państwa polskiego i chyba też najtrudniejszym politycznie dla Donalda Tuska 10 kwietnia 2010 roku. Pamiętamy, zamiast wtedy zgromadzić w swoim gabinecie specjalistów od prawa międzynarodowego i się mocno pochylić nad tym, co zrobić, żeby Rosja nas nie rozegrała w sprawie Smoleńska, no to Donald Tusk zamiast tego ściągnął Igora Ostachowicza, czyli swojego głównego machera od PR-u, Pawła Grasia, tego typu postaciami się otoczył i podejmowali gardłowe decyzje dla państwa polskiego po niewyjaśnionej śmierci prezydenta. Podejrzewam, że teraz też jest podobnie, że to PR-owcy decydują i dopóki te sondaże są takie, jakie są, czyli nie ma jeszcze poważnego tąpnięcia, zaufania i niezgody społecznej na to, co wyprawia ten rząd, no to oni będą dalej tak jechać, będą próbowali zbijać polityczny kapitał na tej nienawiści i zemście, których rzeczywiście pewna, może nawet spora część elektoratu tej lewicowej koalicji faktycznie oczekuje. Natomiast ja już chyba nawet na tej antenie też mówiłem, powtórzę to, przyjdzie moment przełamania, dojdziemy gdzieś do ściany w takim działaniu Donalda Tuska i się okaże, że ci, którzy realnie zdecydowali o wyniku ostatnich wyborów, czyli wyborcy umiarkowani, przestaną mieć ochotę oglądać to bezprawie, odsuną się i jeśli nie zagłosują na opozycyjne wobec tej koalicji ugrupowania, to przynajmniej nie pójdą na wybory i Donald Tusk, jego koalicja to odczuje.
Proszę mi powiedzieć, ma naszym gościem Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci Telewizja w Polsce. PL, no to skoro mamy to tło polityczne, to też dokąd to może zaprowadzić? Jaki jest cel Donalda Tuska? Bo wydaje się, że nie tylko media, nie tylko prokuratura jest mu potrzebna.
No myślę, że celów jest kilka naturalnie. Jednym z ważniejszych długofalowych jest próba takiego zabetonowania państwa polskiego, jego struktur, instytucji, aby nie przydarzyło się więcej to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 8 lat, czyli rządy ekipy konserwatywnej, obozu niepodległościowego. I jest to też pewien eksperyment, bym powiedział, eksperyment może nawet na skalę europejską, taki balon próbny niestety na żywym polskim organizmie wypuszczony, aby sprawdzić, jak daleko można się posunąć w ustroju nazywanym demokracją liberalną, w metodach kompletnie z tą demokracją liberalną sprzecznych. Tusk w tej chwili to testuje i kto wie, jeśli mu się powiedzie, czy nie będziemy obserwować podobnych zdarzeń chociażby w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, czy we Francji, czy w Holandii na przykład, bo tam też się przecież ostatnio trochę pozmieniało, więc zależy, z której strony patrzeć, czy tylko wewnętrznej, czy również zewnętrznej. Wiemy, że Donald Tusk nie kieruje się tylko tym, co pomyśli 38 milionów Polaków, ale bardzo ważne jest dla niego to, co o jego polityce będą mieli do powiedzenia jego mocodawcy w Berlinie czy Brukseli, i zawsze z tej perspektywy również trzeba patrzeć na jego poczynania.
Powiedział pan redaktor, żebyśmy jeszcze wrócili do sprawy dwóch posłów, to wróćmy, dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości uwięzionych. Maciej Wąsik, Przytuły Stare, północny wschód województwa mazowieckiego, na południu tegoż województwa też osadzony i też w strajku głodowym Mariusz Kamiński, już nieco dłużej i z gorszymi konsekwencjami. Mamy informację o rozpoczęciu przymusowego odżywiania wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bodnar ciągle milczy, chociaż jego zastępczyni powiedziała, że w ciągu jednego, dwóch dni prześle dokumenty swojej ułaskawienia do Pałacu Prezydenckiego. Widać, że ten protest na pewno odbija się na zdrowiu, a być może i życiu, nie daj Boże, osadzonego, ale politycznie niespecjalnie motywuje aktualną koalicję rządzącą do działania.
No na pewno się odbija ten protest głodowy. Jedyny, jaki ci panowie mogli podjąć, przecież oni nie mieli żadnego innego zajęcia, narzędzia w ręku. Tylko na to mogli się zdecydować za więziennymi murami. To się na ich zdrowiu z pewnością odbija. Co prawda próbuje to bagatelizować pani minister Ejhart, opowiadając nam jakieś bajki o tym, że po prostu więźnia przewieziono do szpitala na badania, których nie można przeprowadzić w zakładzie karnym. No drodzy państwo, jeśli ktoś jest osadzony raptem od dwóch tygodni, no to nie jest normalną praktyką, że się go na jakieś rutynowe badania przewozi do zewnętrznego szpitala. Tylko w tym zakładzie karnym w Radomiu jest oddział szpitalny i tam można by takie badania przeprowadzić. Rzeczywiście wczoraj mocno pogorszył się stan zdrowia Mariusza Kamińskiego. Czy może mówić o zagrożeniu życia, no, wyciągając wnioski ze słów, jakie padają z ust najbliższych pana posła, no to niestety tak, dlatego znalazł się w zewnętrznym szpitalu. Te doniesienia, które dziś słyszymy od Kacpra Kamińskiego, czyli syna wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, o tym, że zdecydowano o tej najbardziej inwazyjnej, najbrutalniejszej, najbardziej niedogodnej dla człowieka formie dokarmiania, czyli tą sondą przez nos zamiast kroplówką, na którą godził się Mariusz Kamiński, też świadczy o tym, że tam nikt nie myśli o prawach obywatelskich, prawach człowieka, o dobru tego, niesłusznie podkreślmy, uwięzionego, tylko jest jakiś kolejny element zemsty. No, według relacji Kacpra Kamińskiego lekarz miał powiedzieć, że nie będzie dyskutował i negocjował z Mariuszem Kamińskim metody dokarmiania ze względu na poglądy polityczne. To już jest kuriozum oraz, dodajmy, w moim mniemaniu również ciężkie złamanie prawa. No, będziemy czekać oczywiście na potwierdzenie tych informacji, natomiast wniosek jest Jeden, o prawach obywatelskich, tak jak deklarował, gdy pełnił tę funkcję rzecznika Adam Bodnar, dziś już zapomniał i dziś rzeczywiście powinniśmy go nazywać rzeźnikiem tych praw.
To już na koniec, panie redaktorze, jak to się skończy, bo to zabrzmi może cynicznie, ale tak to wygląda. Koniec końców jest tylko wola polityczna i de facto tylko tyle coś ma znaczenie, o ile spadają lub rosną słupki w sondażach poparcia. Nic innego de facto na politykach, a zwłaszcza, no to podkreślę, na politykach obecnie rządzących nie robi wrażenia. Ta cała sprawa i z mediami, i z prokuraturą, i z dwójką uwięzionych posłów. Zacznie na te słupki wpływać, czy nie? Bo jeśli nie, to nie wiadomo, czy rząd się cofnie. Raczej nie.
No niestety, tak to wygląda. To jest bardzo przykra, dojmująca konstatacja, ale ona jest prawdziwa i na razie nie widzimy, żeby to zaczęło na te słupki wpływać. Okazuje się, że żyjemy w kraju, w którym powiedzmy około połowy, czy też blisko połowa ludzi przyklaskuje łamaniu prawa. Ja nie wiem, czy ci ludzie zdają sobie sprawę, co to dla nich oznacza. Kiedy oni się znajdą w sytuacji, w której będą musieli dochodzić swoich praw w sądzie, w jakiejś nawet prozaicznej, przyziemnej sprawie, a okaże się, że zorganizowano w sądach taki chaos, że nie mogą liczyć na sprawiedliwość. No niestety, mamy w tej chwili rzeczywiście rządy siły i politycznej woli i Donald Tusk na tym triumfie woli będzie chciał zajechać jak najdalej.
O tym mówił Marek Pyza, dziennikarz, tygodnik sieci, autor tekstu o rzeźniku praw obywatelskich, ja też portal w Polityce, telewizja w Polsce.pl. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję, dobrego dnia.